Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w studiu koncertowym imienia Janusza Hajduna Radia Gdańsk. Joanna Matuszewska.
I Joanna Stankiewicz.
Cieszymy się, że Państwo przyszliście nas odwiedzić i że jesteście w Radiu Gdańsk na tym niezwykłym spotkaniu, które organizujemy wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Powiem może krótko, jaka jest idea takich spotkań. One się będą odbywały co miesiąc. Zawsze będziemy zapraszali najlepszych na Pomorzu lekarzy, którzy będą z Państwem się spotykali, by mogli Państwo osobiście zadać pytania związane ze zdrowiem, ponieważ od jakiegoś czasu prowadzimy wspólnie z koleżanką audycję o zdrowiu w Radiu Gdańsk i pokazała ta audycja, jak bardzo taki kontakt jest potrzebny. W czasie tej audycji Państwo przysyłacie do nas SMS-ami pytania do lekarzy. My nie jesteśmy w stanie tych wszystkich pytań przeczytać, tak dużo ich jest. I to właśnie pokazuje, że brakuje pewnej takiej relacji wspólnej, tych kontaktów i tych odpowiedzi. I dlatego postanowiliśmy wspólnie, dzięki przychylności pana rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zorganizować taki cykl spotkań. I to jest właśnie pierwsze takie spotkanie.
A pierwsze spotkanie poświęcone jest ortopedii. Zaprosiliśmy profesora Tomasza Mazurka, kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalizującego się w chirurgii ręki, wynalazce sztucznego ścięgna pozwalającego na zginanie palców ręki. Pan profesor jest też prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Naszym drugim gościem jest doktor habilitowany Rafał Pankowski z tej samej Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMEDU. Pan doktor specjalizuje się w leczeniu chorób kręgosłupa. Niedawno opatentował urządzenie do operacyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa. Witamy panów w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry.
Są z nami także przyszli lekarze, studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z kół naukowych. Mieli Państwo okazję już te osoby spotkać tam na zewnątrz foyer naszego radia. Mają specjalne urządzenie, podoskop do badania wad postawy. Część osób widzieliśmy już korzystała, także prosimy, zapraszamy. Na początek to może mam takie pytanie do Państwa w studiu zgromadzonych. Proszę podnieść rękę, kto z Państwa ma kłopoty z kręgosłupem albo ze stawami? Ja też podnoszę. Czyli praktycznie wszyscy podnieśli rękę. Czy na kłopoty z kręgosłupem my po prostu jesteśmy skazani, panie profesorze?
No właśnie, może o kręgosłupie to powie pan doktor Pankowski trochę szerzej, ale ogólnie rzecz biorąc, ortopedia jest taką dziedziną, która 100 lat temu była skazana tylko na wkładki i leczenie gipsami. Natomiast w tej chwili rozwój ortopedii jest ogromny, co wynika z tego, co się dzieje z nami. A z nami dzieje się to, że żyjemy coraz dłużej i przez to, że żyjemy coraz dłużej, coraz częściej dosięgają nas zmiany zwyrodnieniowe, które dotyczą praktycznie prawie wszystkich stawów, ale najbardziej dotkliwe te zmiany są w biodrach, w kolanach i w kręgosłupie. I stąd właśnie te zmiany zwyrodnieniowe, które tutaj prawie każdy z nas ma, jeżeli jest po 50 roku życia, to dotyczą przede wszystkim ortopedii i dotyczą coraz częściej leczenia operacyjnego. Drugie zdarzenie, które jest niezwykle istotne, to są urazy. Otóż tych urazów jest coraz więcej wypadków komunikacyjnych, przemysłowych i tak dalej. I to wszystko też trafia do nas. W związku z tym ortopedia jest taką dziedziną, która rozwija się niesamowicie i my to widzimy nawet na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, kiedy pracujemy i widzimy, jak wiele operacji nowoczesnych musimy robić i jesteśmy na to skazani, i państwo i my, że będzie coraz więcej ortopedii w naszym życiu.
Czyli można powiedzieć, że prawie każda osoba będzie miała jakieś problemy albo ma już.
Wynika to przede wszystkim w tej chwili ze zmian zwyrodnieniowych i tak najogólniej można by powiedzieć, że w grupie wiekowej około 20 lat to mniej więcej co piąta, co dziesiąta osoba ma zmiany zwyrodnieniowe, najczęściej w efekcie wad wrodzonych. Natomiast w grupie wiekowej 80 lat 4 piąte, czyli 80% ludzi ma zmiany zwyrodnieniowe, które prędzej czy później kwalifikują się do leczenia operacyjnego. Więc jest to problem absolutnie społeczny.
Panie doktorze, a co leży właściwie u podstaw problemów z kręgosłupem? Czy dlaczego po prostu boli?
Koncepcje są różne. Między innymi taka, że człowiek jako organizm dwunożny ma kręgosłup, który znajduje się w pozycji poziomej. Działają tam różne siły. Najbardziej te dotkliwe dla kręgosłupa to są siły ścinające, które wywołują ogromne naprężenia w obrębie stawów i dysków pomiędzy kręgami, powodując nieuchronnie zmian związanych z użyciem, czyli zmian zwyrodnieniowych. Więc zespoły bólowe kręgosłupa jest to rzecz, która jest kwestią czasu w przypadku każdego człowieka.
Czyli możemy powiedzieć, że powodem bólu nie musi być jakby sam układ kostny, tylko to wszystko, co znajduje się wokół kręgosłupa. Pan ma taki model tam, prawda?
Tak.
Przyniósł pan do studia, żeby pokazać słuchaczom. Czyli co, otaczające tkanki też mogą boleć i powodować ból?
Ja bym powiedział inaczej, że kręgosłup, gdyby nie miał tych tkanek otaczających, to by się rozpadł na kawałki, bo to ta makieta, ona dlatego się trzyma w całości, bo ma w środku taką metalową rurkę elastyczną, która pozwala zrobić wizualizację kręgosłupa, który w rzeczywistości mamy w środku. Gdyby nie było mięśni, nie było więzadeł, to by kręgosłup rozpadł się na kawałki. Więc reasumując, proces tych naprężeń on jest stale obecny, natomiast brak tkanek otaczających jest również przyczyną rozwijających się zmian zwyrodnieniowych i później dolegliwości bólowych, ponieważ kręgosłup będzie wówczas narażony na zbyt duży zakres ruchomości ponad fizjologiczny.
Czyli rozumiem, że z wiekiem te tkanki się po prostu w jakiś sposób degenerują, tak? I to jest początek problemów.
Tak, dokładnie tak.
Kiedy to się zaczyna wszystko?
To są oczywiście predyspozycje indywidualne u ludzi. Natomiast najczęstsze zespoły bólowe, z którymi mamy do czynienia jako ortopedzi, one gdzieś występują u ludzi po 40. I to wzwyż. Natomiast jest duża grupa młodych ludzi, którzy bardzo aktywnie uprawiają sporty, którzy mają dolegliwości bólowe wynikające z nadmiernego sportu i przeciążeń. Są też osoby starsze, które mają 60 plus lat i z kolei inna jest przyczyna. Brak tej aktywności fizycznej jest przyczyną dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Chciałam teraz tak przeskoczyć trochę na kończyny. Panie profesorze, pan interesuje się chirurgią ręki. Proszę powiedzieć, czy to możliwe jest, że to od kręgosłupa może mieć coś wspólnego z kręgosłupem? Że na przykład drętwieją nam ręce albo nogi, to ma coś wspólnego też z kręgosłupem?
Może mieć i w tej materii to będziemy się zmagać jeszcze długo z neurologami i z neurochirurgami, co jest źródłem bólu, ale generalnie można powiedzieć, że w kończynie górnej te zespoły uciskowe nerwów, czyli bardzo powszechne, na przykład zespół kanału nadgarstka, czyli ucisk nerwu pośrodkowego w obrębie nadgarstka, on jest tak naprawdę najczęstszą przyczyną takich dolegliwości jak drętwienie i mrowienie ręki. I to też jest choroba o charakterze społecznym, dlatego że dotyczy około 2% ludzi. Biorąc pod uwagę to, że najczęściej dotyczy dwóch grup wiekowych, czyli 40, 60 i około 70 lat, to w tej grupie wiekowej to już jest nie 2%, ale nawet 10 i więcej procent. Więc ten zespół kanału nadgarstka, czyli ucisk nerwu pośrodkowego w obrębie nadgarstka, w obrębie tego właśnie tej anatomicznej struktury kanału, jest niezwykle powszechną chorobą i on najczęściej właśnie jest
źródłem. To jest ten zespół cieśni inaczej. Tak?
Nazywany jest zespołem cieśni albo popularnie zwany cieśnią. Chociaż jest to określenie oczywiście niemedyczne, ale bardzo często funkcjonujące.
Mówi pan, że to jest częsta choroba, a co ją wywołuje tak naprawdę w takim codziennym życiu?
Paradoks polega na tym, że to też są zmiany zwyrodnieniowe i tutaj w tym przypadku zmiany zwyrodnieniowe dotyczą pochewek ścięgien, a w pochewkach znajduje się płyn maziowy i znajduje się taki sam płyn maziowy, jaki mamy w stawach. A więc pochewki ścięgien, które produkują ten płyn maziowy, ulegają zwyrodnieniu, obrzękowi i ten obrzęk zwiększa objętość kanału nadgarstka i uciska nerw. A więc znowu płyn maziowy staje się i w ogóle te struktury, które produkują płyn maziowy, okazują się gehenną dla człowieka, bo to samo dotyczy stawów, nie tylko pochewek.
Da się z tym coś zrobić w ogóle tak ogólnie?
No, rzecz polega na tym, to się z tego bardzo cieszymy, że zespół kanału nadgarstka jest jedną z najbardziej spektakularnych chorób, jeżeli chodzi o leczenie. Dlatego, że jest to prosty zabieg, drobny, gdzie uzyskujemy fantastyczne wyniki. My jesteśmy zadowoleni, pacjenci są zadowoleni. Jest to znakomite. Dużo gorzej jest w przypadku stawów, dużych stawów, jeżeli chodzi o na przykład biodro, kolano czy kręgosłup, dlatego że nie ma do tej pory pomysłu na to, żeby wyleczyć, zastąpić chrząstkę szklistą, która by ścięła staw. I to, co my robimy, czyli stosujemy sztuczne stawy, de facto jest porażką ortopedy, że tak musimy robić. Natomiast pewnie kwestią przyszłości jest to, że kiedyś nauczymy się tę chrząstkę szklistą leczyć, uzdrawiać, zastępować i tak dalej w inny sposób, aniżeli w mechaniczny, czyli poprzez zastosowanie protez, czyli sztucznych materiałów, tak, metalu, plastiku i tak dalej.
Muszę pana jeszcze zapytać o taką chorobę, która się nazywa ciekawie łokieć tenisisty. Co to takiego jest? Czy to jest potoczna nazwa, czy to jest nazwa medyczna?
To jest nazwa o charakterze medycznym, uznana jest jako medyczna, tak samo jak łokieć golfisty. Jest to ból o charakterze przeciążeniowym, który jest dosyć częsty, głównie jednak w młodszej grupie wiekowej. To najczęściej są ludzie 30-40-letni, może trochę 50-letni. Generalnie jest to związane z przeciążeniem dotyczącym mięśni i przyczepów mięśni. Choroba, która jest dotkliwa, ale nie jest tak trudna do leczenia jak zmiany zwyrodniowe w obrębie kolan, czy bioder, czy kręgosłupa.
Czyli możemy powiedzieć, podsumowując tą część naszej rozmowy, że szkodzą jednostajne ruchy na ścięgna, tak? Powtarzające się, nie wiem, tak jak ruchy myszką.
Ta epidemiologia i etiologia chorób zwyrodniowych jest bardzo trudna do interpretacji nadal dla nas i nie ma jasnych określeń dotyczących tego, jak to ma wyglądać, jak mamy żyć, żeby tego uniknąć. Bardzo duży wpływ mają pewne czynniki genetyczne. Tutaj ten wpływ jest ogromny, zwłaszcza jeżeli chodzi o choroby zwyrodnieniowe. Wiemy o tym, że umiarkowany ruch na pewno jest znakomity dla człowieka, ale z drugiej strony wiemy, że nadmierny ruch, chociażby na przykład w wielu dziedzinach sport taki zawodowy, prowadzi niestety do zniszczenia stawów. Ja jestem tego przykładem, gdzie mam zniszczone kolano i biodro przez nierozsądne uprawianie piłki nożnej. Więc nie są to takie proste rzeczy. Na pewno nie ulega wątpliwości, że umiarkowany, zdrowy ruch, który nie doprowadza do uszkodzeń mechanicznych, jest zbawienny dla stawów. To na pewno, to nie ulega wątpliwości, ale jest jeszcze szereg innych czynników, chociażby właśnie takie jak pewne genetyczne.
Czy ktoś z Państwa ma pytania dotyczące teraz kręgosłupa, właśnie drobnych stawów ręki, łokcia? Czy ktoś chciałby zadać pytanie? To prosimy bardzo. Proszę zaczekać, aż podejdzie koleżanka.
Tak. Pan profesor mówił, że na dzień dzisiejszy wyjściem leczenia stawów to jest operacja metala. Tak, czyli metalowe stawy. A proszę mi powiedzieć, takie są słuchy wśród pacjentów, zastrzyki z kwasu hialuronowego i komórki macierzyste. Jaki one dają efekt w leczeniu stawów i czy w ogóle się je stosuje? Czy jest to jakiś taki nowum, czy to w ogóle nie ma sensu?
Endoproteza stawu jest czymś, co stosujemy na samym końcu, prawda? Kiedy wszystkie inne metody już są nieskuteczne, chory jest cierpiący, i wtedy stosujemy tak zwane sztuczne stawy, czyli endoprotezy. Po drodze oczywiście możemy stosować bardzo wiele innych metod leczenia, mniej lub bardziej skutecznych, ale gdyby te wszystkie metody były skuteczne, to byśmy nie musieli stosować sztucznych stawów. W związku z tym skuteczność tych wszystkich metod rehabilitacyjnych, różnych zastrzyków jest niestety ograniczona, trzeba tak powiedzieć, i ona u niektórych pacjentów na pewien czas może pomóc, ale jeżeli chodzi o masę, wynik ostateczny choroby zwyrodnieniowej, to można powiedzieć, że skuteczność jest ograniczona tych wszystkich preparatów, które podajemy dostawowo, właśnie te wszystkie siarczany, chondroityny i komórki macierzyste i tak dalej. Na szereg zresztą tych preparatów nie ma do końca udowodnionych badań naukowych, że one w ogóle działają, więc oczywiście trzeba to stosować, próbować i tak dalej, ale nie można wierzyć w tej chwili w to, że to jest sposób na wyleczenie zmiany zwyrodnieniowych.
Ja chciałam zapytać odnośnie ramienia. Gdzieś od 2 lat zaczęło mnie boleć ramię i to tak dosyć ostro. Po zrobieniu prześwietlenia lekarz stwierdził, że zerwane jest ścięgno, ale musiała pani to zrobić dawno, bo nie widać tych końcówek. No i tak myślałam, że to jakoś samo, no i żeby na zabiegi chodzić i oczywiście chodzę, tak chociaż raz na pół roku i w sanatorium byłam, ale to kompletnie mi nic nie pomaga, a teraz bym powiedziała, że tak się nasilił ten ból, że bardzo mnie boli ramię, bo wtedy to myślałam, że to jakoś samo się może tam poukłada i przestanie boleć, ale niestety nie przestało, a boli mnie jeszcze bardziej. Chciałam zapytać, co w takim przypadku mam zrobić? Lekarz mnie tylko kieruje na zabiegi, które kompletnie nie pomagają.
Trudno mi powiedzieć tak na podstawie tej relacji pani, co trzeba by zrobić. Gama leczenia, jeżeli chodzi o zmiany w barku, jest ogromna, bo jest i leczenie zachowawcze, ale też również są sposoby operacyjnej naprawy. Między innymi poprzez artroskopię, czyli wziernikowanie stawu, poprzez wymianę stawu i tak dalej. No, musiałbym panią zbadać dokładniej i zastanowić się, jakie są możliwości. W tej chwili duże możliwości, jeżeli chodzi o zmiany zwrotniowe, tak jak pani mówi, zerwanie mięśnia nadgrzebieniowego, to jest artroskopia. Wziernikowanie stawu i możliwości operacyjnej również artroskopii, czyli wykonanie operacji w taki sposób, że poprzez wziernikowanie, poprzez kilka małych otworów możemy zajrzeć do stawu, ale i skutecznie wykonać rekonstrukcyjny zabieg. Być może tak.
Czy w podeszłym wieku, jeżeli człowiek uprawia gimnastykę 2 czy 3 razy w tygodniu, czy faktycznie wytwarza się maść stawowa?
Ruch w każdej grupie wiekowej jest zbawienny z wielu powodów. Ja na przykład jestem dosyć poszkodowany ortopedycznie i jak tylko mogę, to się ruszam. A wtedy, kiedy się ruszam, to powodów do radości mam bardzo wiele. Pierwszy powód podstawowy jest taki, że w naszym mózgu wydzielają się endorfiny, czyli substancje szczęścia. I każdy ruch, który trwa więcej jak 20 minut, wywołuje takie właśnie objawy i proponuję spróbować. Naprawdę jest to bardzo miłe. Więc tak jak powiedziałem, jest wiele różnych mechanizmów. Jak działa na stawy? Niewątpliwie, nie ulega wątpliwości, że umiarkowany ruch, który powoduje dociskanie powierzchni stawowych, prowokuje dobrą pracę płynu stawowego i błony maziowej. Teraz pytanie, czy ma być go dużo, czy mało? Nie, ma być go w sam raz i ma być dobrej jakości. To nie na tym polega, że ma być dużo płynu stawowego, tylko płynu ma być tyle, co trzeba do smarowania powierzchni stawowych. A druga rzecz, musi być dobrej jakości, dlatego że często w chorobach zwyrodniowych ten płyn jest słabej jakości, co to znaczy, jest po prostu mówiąc trywialnie wodnisty, nie jest tak lepki, są właściwości lepko sprężyste płynu, więc musi być dobrej jakości. Niewątpliwie ruch wpływa na to, że płyn ma lepszą jakość. To udowodniono.
Ja mam pytanie do pana profesora Tomasza Mazurka. Pan profesor jest wynalazcą protezy ścięgna, którą można wszczepić chorej osobie. Pozwala ona na odzyskanie władzy w palcach. Proszę opowiedzieć, jak to działa.
To jest ta proteza. W tej chwili mam ją w ręku. Proteza jest zbudowana. Zaraz już państwo możecie sobie ją wziąć i obejrzeć z bliska. To jest proteza zbudowana z silikonu, która służy do tego, żeby rekonstruować ścięgna zginacze. Te ścięgna zginacze, które poruszają naszymi palcami, które powodują, że możemy zacisnąć rękę w pięść, są bardzo trudne w leczeniu, zwłaszcza po urazach. Spowodowane to jest tym, że naturalna biologia człowieka jest taka, że po takim uszkodzeniu, przecięciu ścięgna tworzą się blizny, które łączą ścięgno z otoczeniem i doprowadzają do tego, że ruch jest bardzo słaby. Ta proteza ścięgna jest pomysłem dosyć skomplikowanym, czego tutaj nie wyjaśnię, ale generalnie, najogólniej rzecz biorąc, można by powiedzieć, że ta proteza służy do tego, żeby można było zastąpić na pewien czas ścięgno, tak żeby wytworzyła się właśnie pochewka ścięgna, która produkuje ten płyn maziowy, żeby odtworzyła się ta pochewka i dała warunki do tego, żeby w odroczonym terminie, w drugiej operacji dokonać przeszczepu ścięgna. To jest tak najogólniej, można by powiedzieć. Unikatowość tego pomysłu, która dzięki temu mam też na to wzór przemysłowy i patent, polega na zastosowaniu specjalnej techniki, która umożliwia to, że możemy wykorzystać do przeszczepu ścięgno z samej ręki, bez konieczności pobierania z kończyny dolnej. To jest jakby największy efekt tej właśnie protezy.
A takie operacje to już standard u pana w klinice?
Jak najbardziej.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Porozmawiajmy może teraz, jaki wpływ na kondycję kręgosłupa może mieć tryb życia. Bo jest z nami pan dr Rafał Pankowski, który opracował specjalne urządzenie, które też przyniósł ze sobą. Nazywa się derotator. To jest urządzenie do operacyjnego prostowania skrzywień kręgosłupa. Jak pan, panie doktorze, na to wpadł, że zaistniała potrzeba stworzenia takiego urządzenia? Może pan je nam pokazać?
Znaczy, urządzenie jest, ma kilka
wygląda
elementów.
Groźnie.
Nie, wygląda tak jak większość urządzeń do kręgosłupa. Sam moduł, który łączy kręgosłup z derotatorem, jest podobny jak w innych systemach, natomiast same sedno tego urządzenia to dynamometr, który służy do kontrolowanego efektu korekcji. Ja powiem tak, na pytanie, które pani mi zadała, że to jest urządzenie, które służy do leczenia skolioz, a nie skrzywień kręgosłupa wszystkich. I tutaj chciałbym podkreślić, że istnieje granica między skoliozami a skrzywieniami bocznymi, gdyż skoliozy są rzadką grupą deformacji w obrębie tych deformacji, o których mówimy, natomiast boczne skrzywienia towarzyszące różnym zjawiskom, na przykład trybowi życia, są bardzo częstym zjawiskiem w populacji ludzkiej. I na pytanie, które pani zadała, jaki wpływ ma rodzaj naszego życia na powstawanie deformacji, no ogromny ma wpływ, bo jeśli nie uprawiamy aktywności fizycznej, o które tu padły pytania, które pobudzają metabolizm, czy to stawów, czy mięśni, no to skazujemy się na to, że te tkanki miękkie, o których mówiłem na początku, które gwarantują kręgosłupowi jego integralność, przestają spełniać swoją funkcję. Niemniej jednak skolioza jako taka nie ma z tym zjawiskiem nic wspólnego, ponieważ skolioza jest zjawiskiem idiopatycznym i występuje, jest najczęstszą skoliozą i nie wiemy, co tak naprawdę ją powoduje.
A te skrzywienia, o których pan wspominał, to rozumiem są rzeczy nabyte, tak? Na przykład złe siedzenie, zły tryb życia właśnie może spowodować? Urodzimy się z prostym kręgosłupem, a po iluś tam latach ten kręgosłup jest po prostu skrzywiony.
Znaczy ja powiem tak, że no ja w tym momencie siedzę niehigienicznie i mam krzywy
wszyscy
kręgosłup.
Wszyscy chyba siedzimy tutaj teraz niehigienicznie. Gdybym
spędzał tak całe swoje życie, to bym prawdopodobnie miał utrwaloną deformację. Niemniej jednak przyczyną faktycznie była tutaj nieprawidłowa moja sylwetka, którą przyjąłem. Natomiast jeśli my mówimy o skoliozach, no znowu już podkreślę to po raz kolejny, że przyczyna jest nieznana. W związku z tym nie można tego wiązać z nieprawidłowym siedzeniem. Jest to inna choroba, choć nie jest łatwo rozstrzygnąć na samym początku, gdzie znajduje się granica między wadą postawy a skoliozą tak naprawdę.
Mhm. Najczęściej o skoliozie mówi się w przypadku dzieci. Czy też osoby dorosłe mogą z tą skoliozą przez ileś tam lat życia funkcjonować i nawet nie wiedzieć?
Oczywiście, że tak.
Jakie są odczucia wtedy takiej osoby?
Historii ludzi ze skoliozami ja znam wiele. Ja znam na przykład młode dziewczyny, które zapuszczały długie włosy do pasa, żeby ukryć deformację, bo się wstydziły tego, co mają. A kiedy ktoś je spostrzegł w włosach spiętych, okazało się, że jest bardzo zaawansowana deformacja kręgosłupa, która nigdy nie była leczona, prawda? Znam osoby, które mają wiele lat, mają powyżej 80 lat i nigdy nie były leczone z powodu skoliozy i mają utrwaloną deformację. Z tego powodu mają na różnym poziomie nasilone dolegliwości bólowe. Natomiast najczęściej jest tak, że osoba, która ma ten kręgosłup krzywy, ona sama o tym doskonale wie, prawda? I mało tego, skoliozy takie prawdziwe, one najczęściej dotyczą populacji żeńskiej, dziewczyny, które, prawda, się lubią przyglądać w lustrze, dostrzegają te mankamenty własnej sylwetki i zwracają się o pomoc.
Ale jak to wygląda? To znaczy co, jedno ramię jest wyżej jakoś, czy łopatki nie tak?
Ja często studentom tłumaczę, że ktoś, kto ma skoliozę, to widać to z daleka. Natomiast ktoś ma niewielką deformację, to naprawdę trzeba się mocno przyjrzeć. I bywa tak, że osoba, która jest dość korpulentna, wcale nie będzie tego jednoznacznie widać podczas takiego rutynowego badania, czy mamy do czynienia z deformacją kręgosłupa, czy też nie. Dzisiaj uważa się, że takim najbardziej patognomonicznym testem, który służy do weryfikacji, czy skolioza istnieje, czy też nie, jest to test Adamsa, czyli taki skłon do przodu chorego, gdzie na plecach mamy zaobserwować deformację w postaci garbu żebrowego bądź wału lędźwiowego, co świadczy o rotacji i o tym, że możemy przyjąć założenie, że być może mamy do czynienia ze skoliozą.
A wróćmy do tego urządzenia, które pan stworzył. Jak to polega w trakcie operacji? Co się tym urządzeniem wykonuje? Jakie czynności, żeby przywrócić prosty kręgosłup?
Zasada jest taka, że do kręgosłupa krzywego my zabieramy się za leczenie operacyjne nie w każdym przypadku, to chciałbym podkreślić. Szacuje się, że w Polsce rocznie wykonywanych jest bardzo niewiele, bo około 500 operacji z powodu skoliozy. Więc nie, pomimo tego, że z drugiej strony uważa się, że połowa populacji ma skrzywienia kręgosłupa. Więc to jest bardzo rzadka czynność, która wykonywana jest operacyjnie. Niemniej jednak do kręgosłupa można operacyjnie dostać się albo przez duże jamy ciała, czyli przez brzuch bądź klatkę piersiową, bądź bardziej bezpiecznie, przecinając powięzi tkanki od strony tylnej. I to my stosujemy od 60 ponad już lat taką technikę operacyjną. Ten kręgosłup, trzeba go odsłonić, tak jak w przypadku tutaj tego preparatu, i zgodnie z bardzo szczegółowym przedoperacyjnym planowaniem zainstrumentować go. To są takie same zasady, jakbyśmy Państwo chcieli zbudować dom, to trzeba odpowiednio zbudować fundament, żeby ten dom się później nie zawalił. I opieramy się na podobnym myśleniu związanym z biomechaniką. Kiedy ten kręgosłup zostanie odpowiednio zaimplantowany, wówczas do tego kręgosłupa trzeba włożyć takie specjalne pręty dystrakcyjne i w wyniku odpowiednich ruchów wyprostować kręgosłup.
Czyli pan po prostu kręci tym tam, tak? Żeby ustawić mechanicznie to, przekręcić do odpowiedniego kształtu.
Można byłoby tak w skrócie powiedzieć. Niemniej jednak ten pierwszy manewr korekcji kręgosłupa polegający na dyrotacji na pręcie okazał się zupełnie nieskuteczny. Mamy na to dowody naukowe. Szereg prac, które z naszej kliniki zostało opublikowanych, które się pojawiło najbardziej prestiżowych w pismach na świecie, podkreśla element dyrotacji jako nieskuteczną metodę w rzeczywistości dyrotacji, którą chcemy osiągnąć. W związku z powyższym ja jako człowiek, który od samego początku pracując w klinice interesowałem się chirurgią kręgosłupa, bardzo mocno się nad tym zastanawiałem, czy można udoskonalić metodę dyrotacji, więc nie dość, że odbyłem wiele kursów zagranicznych, gdzie były systemy dyrotacyjne, które używamy w Polsce i zachwyciłem się nimi. Niemniej jednak, kiedy w badaniach śródoperacyjnych tomografii komputerowych, które mamy możliwość od 4 lat wykonywać, okazało się, że dyrotacja bezpośrednia przy zastosowaniu systemów najlepszych producentów światowych jest nieskuteczna. Różne zarzuty padały wobec nas, że my to może nieprawidłowo robimy, albo że źle to badamy. Niemniej jednak znowu opublikowaliśmy nasze artykuły w Spine, czyli takim najbardziej prestiżowym piśmie światowym, i mamy wiedzę, która nie należy jej podważać. Ona została zaakceptowana przez recenzentów. Reasumując, kiedy systemy dorotacyjne były nieefektywne, okazało się, że przyczyna tkwi w zbyt delikatnym traktowaniu tego kręgosłupa, mówiąc w cudzysłowie. Więc tu padło pytanie, gdzie zakres jest tych sił, które możemy użyć w korekcji.
To jest właśnie urządzenie, które pozwala bezpiecznie tak. przeprowadzić taki zabieg, to znaczy nie przekręcić za dużo, żeby nie zrobić krzywdy, tylko tam może pan zmierzyć, prawda, ustawić tą rotację, którą trzeba, właściwie derotację, tak, bo kręgosłup jest skręcony i trzeba go odkręcić, krótko mówiąc.
To może wygląda bardzo tak prymitywnie, natomiast ona jest...
Jak narzędzie samochodowe.
Tak. Ona przypomina to narzędzie samochodowe. Zresztą jak ktoś z Państwa kiedyś klucze przykręcał koła do samochodu, to tam też są pewne ograniczniki, żeby gwintu nie zerwać. I to bardzo w podobny sposób działa. To zostało wycechowane na specjalnych, na bardzo wyspecjalizowanych maszynach. I kiedy wykonujemy ruchy do rotacji, ta wskazówka nas informuje, gdzie znajduje się maksimum naszych możliwości wytrzymałości tkanki kostnej. Z odpowiednim jeszcze marginesem bezpieczeństwa.
Czyli żeby po prostu nie skręcić go i nie z tego kręgosłupa i nie spowodować większych obrażeń niż należy.
Obrażeń z założenia nie wykonujemy ludziom. I chciałem podkreślić, że pomimo, że operacja skoliozy to jest chyba największa operacja w ortopedii, to chorzy po takiej operacji po dwóch dobach normalnie chodzą po oddziale i się uśmiechają. Oczywiście to są też kwestie indywidualne. Różnie osoby reagują na tego typu zabieg, ale muszę podkreślić, że jakość życia chorych po takich radykalnych rozwiązaniach jest lepsza niż przed leczeniem operacyjnym.
Też muszę zapytać, czy to jest już powszechne w klinice u Państwa?
Tak, narzędzie jest używane rutynowo, chociaż nie we wszystkich skoliozach. Ono jest dedykowane wedle mojej oceny głównie do skolioz jednoukowych piersiowych bądź dwuukowych niestrukturalnych w odcinku lędźwiowym, gdzie możemy wykonać selektywną instrumentację. I powiem tak, skuteczność metody derotacyjnej przed, w moim wykonaniu, nie wiem jak to inni będą oceniali, przed używaniem tego urządzenia wynosiła około 15%, czyli była około 4 razy mniejsza niż korekcja pozostałych elementów skoliozy. Dzisiaj jest na takim samym poziomie jak korekcja skrzywienia bocznego w skoliozie, czyli około 60-70%. A wiemy to też na podstawie własnych badań, publikowanych również w takich światowych journalach, że istnieje największa zależność między jakością życia po operacji oczywiście skoliozy, zachodzi pomiędzy skutkiem, z efektem, poziomem dorotacji, a inne czynniki nie są aż tak istotne.
W jakiej grupie wiekowej najczęściej te operacje są wykonywane?
Skoliozy idiopatyczne najczęściej leczymy u ludzi młodych. W chirurgii deformacji największym problemem jest wzrost kręgosłupa. Zatem idealny moment jest wówczas, kiedy kręgosłup przestaje rosnąć. Jest szereg na to metod, żeby określić, czy kręgosłup zakończył swój wzrost. Najprościej można powiedzieć tak, że jak dziewczynka jest już po miesiączce i ma skoliozę wymagającą operacji, można to śmiało robić. Czasami oczywiście się robi to wcześniej, gdyż skolioza bardzo szybko progresuje, a czasami wykonujemy operację u osób dorosłych. I to bardzo dorosłych, w grupie pacjentów powyżej 60+, też mamy doświadczenia w leczeniu skolioz, choć nie zawsze są to operacje korekcyjne, czasami są to czysto leczenie zespołów bólowych, które są efektem dużej deformacji zaburzonej biomechaniki kręgosłupa. Wówczas jest to taki zabieg, który ma element czysto przeciwbólowy, nie wpływając na kształt kręgosłupa. Ale są też metody kombinowane. To są największe, najwyższa skala trudności. Kiedy mamy osobę dorosłą w wieku 50 lat na przykład, ma nieleczoną skoliozę operacyjnie, czyli ma deformację dwuukową, która wymaga skorygowania, gdyż nie można wykonać odpowiednio zaplanowanego zabiegu przeciwbólowego bez korekcji skoliozy. To jest to, co mówiłem w przypadku nawet takiej najprostszej skoliozy jednoukowej piersiowej, kiedy my zabierając się za operację, przedoperacyjnie wykonujemy szereg badań radiologicznych, na podstawie których planujemy, gdzie mają być przyłożone siły, aby w sposób precyzyjny wykonać korekcję. Jeśli się tego nie przestrzega, za każdym razem dochodzi do dysbalansów i wtórnych deformacji kręgosłupa, które są dużo bardziej trudne do leczenia niż początkowo. Są oczywiście do tego szereg książek, podręczników, jak to należy robić. Muszę powiedzieć tutaj nieskromnie, że mamy tą sferę opracowaną do perfekcji, pomimo że nie mamy wystarczająco dobrych aparatów rentgenowskich, żeby to robić. Ale udaje mi się robić to w sposób fantastyczny.
Jak długo trzeba czekać na taki zabieg? Jaka jest kolejka w tej chwili?
Absolutnie, jest pani w błędzie. Jeżeli przychodzi do mnie dziewczynka, która ma progresującą skoliozę i nie może czekać, to jest operowana po 3 miesiącach. Zostaniemy dłużej, będziemy ją operowali. To jest absolutnie zabieg, na który nie można czekać. Mało tego, pacjenci bardzo często przychodzą z przegapioną momentem do tego, żeby taką skoliozę operować. Jeszcze raz powtarzam, powiedziałem o selektywnym operowaniu skolioz. Wyobraźmy sobie osobę, która ma jedną łukową skoliozę pierwotną i wtórnie się ustrukturalnie odcinek lędźwiowy. Jeśli będziemy przeciągali oczekiwanie na operację, to unikniemy możliwości wykonania selektywnej korekcji.
Czyli może się pogłębić po prostu ta
Oczywiście, że może. A korzyści dla pacjenta będą takie, że jeśli wykonamy mu selektywną spondylolizę, to tak jak w przypadku moich pacjentek z baletu, one nadal uprawiają balet.
Z tego, co pan mówi, to w zasadzie pionowość kręgosłupa ustawiają nasze mięśnie wszystkie, prawda? Czy jest jakieś takie badania, powiedzmy, robione w symulacji mięśni, które powodowałyby oddziaływanie na tkanki układu właśnie kręgosłupa?
Znaczy powiem tak, jeszcze raz powtórzę, że my bardzo mało operujemy ludzi ze skoliozą. To jest jedna operacja wykonywana średnio w tygodniu, czyli my mamy w skali roku 50 chorych zoperowanych. A przecież mówi się, że co drugi człowiek ma krzywy kręgosłup. Na to pytanie odpowiedzieć chyba najprościej można w ten sposób. Jeżeli mówimy rzeczywiście o skoliozie, gdzie jej przyczyna jest nieznana, no to jak można leczyć nieznaną przyczynę technikami? My de facto wszyscy szukamy leczenia objawów. Zgadzam się, że chirurgia jest tym ostatnim rozwiązaniem, które może być wykonane. Ja osobiście chciałem nawiązać kontakt. Nie udało mi się ostatecznie do próby przeprowadzenia badań, takich prawdziwych badań naukowych, aby określić różne te sposoby terapii i rzeczywistą skuteczność na historię skrzywień. Bo istnieje pewna rozbieżność między światem ortopedii a światem, powiedzmy, nieortopedii, jeżeli chodzi o rozumowanie tych zjawisk, a w szczególności o sposoby leczenia. Prace, które są dostępne, one moim zdaniem nie spełniają tych kryteriów, które ja bym postawił, jeżeli chodzi o projektowanie badania naukowego. Niemniej jednak jestem otwarty na propozycje. A jestem dlatego otwarty i chętnie sam jestem projektantem różnych badań naukowych, bo to, co udało się nam niedawno odkryć, stosując nowoczesną technologię, to są naprawdę odkrycia bardzo ciekawe, które chociażby doprowadziły do powstania naszego wynalazku. Niczego radykalnie nie neguję, ale również mam dużą pokorę do formułowania wniosków, nie podpartych rzetelną pracą naukową.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Porozmawiajmy chwilę teraz może o takich najczęstszych dolegliwościach bólowych związanych z kręgosłupem. To są rzeczy, które można leczyć nieoperacyjnie, panie profesorze, czy trzeba operować, żeby się pozbyć na stałe, czy te bóle będą powracały?
Problem polega na tym, że jeżeli chodzi o dolegliwości bólowe kręgosłupa, to bardzo wiele tych dolegliwości nie ma odniesienia w morfologii. To znaczy, możemy zrobić niezwykle skomplikowane badania obrazowe czy inne i nie znajdziemy źródła bólu. I takich dolegliwości w kręgosłupie jest nadal bardzo dużo. To znaczy, że ciągle przed nami jest jeszcze bardzo wiele, jeżeli chodzi o istotę tych dolegliwości, które znajdują się nie tylko w kręgosłupie, jak i w innych częściach ciała człowieka. W związku z tym w takich dolegliwościach, gdzie nie ma konkretnego rozpoznania, można by tak powiedzieć, albo jest tylko domniemane rozpoznanie, zaczynają królować dziedziny rehabilitacyjne czy inne, które wykorzystuje się różne techniki, które, tak jak przed chwilą mój przedmówca powiedział, nie mają jasnego oparcia naukowego. I stąd bardzo wiele jest zastosowań przeróżnych dziedzin rehabilitacyjnych, przeróżnych masaży i różnych innych technik, które nie będę tutaj przytaczał, które często znajdują u pacjentów zastosowanie i nawet zadowolenie, ale często to może wynikać z tego, że choroba mija samoistnie nawet po pewnym czasie, a chorzy wiążą to z zastosowaniem jakichś cudownych technik. My, tak jak tu przed chwilą powiedział pan docent, jesteśmy bardzo ostrożni w formułowaniu przydatności przeróżnych technik, również technik operacyjnych, i w sposób jednoznaczny stajemy na podstawie porządnego badania naukowego i tylko w takie badanie naukowe wierzymy. Nie kwestionujemy innych technik. Jeżeli jest tak, że taka technika przyniesie nawet subiektywną poprawę dla pacjenta, proszę bardzo, dlaczego nie? Ale jednak stoimy na takim stanowisku, że trzeba dążyć do naukowego rozpatrzenia problemu i dopiero takie naukowe rozpatrzenie problemu jest dla nas wiążące.
Będę cały czas drążyć ten temat, bo myślę, że wielu z Państwa to dotyka. Ten ból, który się pojawia, nie wiadomo skąd. I teraz zastanawiamy się, czy ciągną nas mięśnie, czy ciągnie gdzieś nas powięź, czy ciągną gdzieś właśnie jakieś ścięgna. Skąd to się bierze, że na przykład siedzimy długo przy biurku i zaczyna nas boleć szyja, to od tej złej postawy?
Tak jak powiedziałem, źródło bólu jest w wielu miejscach, bo to źródło bólu może być w stawach, może być w przyczepach mięśniowych, może być w więzadłach. może być w krążkach międzykręgowych i tak dalej. Więc najczęściej jest tak, że nie potrafimy dokładnie powiedzieć, w którym to miejscu jest. Niewątpliwie, jeżeli nie mamy na to żadnego dowodu w badaniach obrazowych czy innych badaniach dodatkowych, to najprostsze sposoby leczenia w postaci leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, usprawnianie chorego w postaci ruchu i tak dalej jest jak najbardziej przydatną techniką i ogromna większość bólów kręgosłupa leczy się w ten sposób bardzo skutecznie.
Ja chciałam właśnie zapytać pana profesora, czy dla osób 60+, które mają schorzenia stawowe, kręgosłupa, są wskazane taka rehabilitacja, między innymi pływanie i jazda na rowerze?
Wymieniła pani znakomite dwa sposoby ruchu, który jest bardzo dobry i bezpieczny dla każdego człowieka bez względu nawet na wiek. Dlatego, że problemy, które dotyczą nas, a zwłaszcza po 50 roku życia, to są problemy zmian zwyrodniowych. I te zmiany zwyrodniowe powodują dolegliwości związane z ruchem, a zwłaszcza z przeciążeniem. W związku z tym każdy ruch, który nie wywołuje przeciążenia, jest dla nas zbawienny. I te dwie formy ruchu, które pani wymieniła, są znakomite, bo one dają dobry zakres ruchu, kontrolowany zakres ruchu, bez przeciążenia. Pływanie jest dla każdego człowieka. Może mieć 110 lat i też pływać. Jeżeli chodzi o rower, jak najbardziej. Zwłaszcza rower stacjonarny jest bardzo bezpieczny, bo jeszcze unikamy tu ryzyka jakiegoś komunikacyjnego. Jest to znakomita forma ruchu i do zalecenia praktycznie każdemu człowiekowi.
Czyli rozumiem, że pan profesor nie poleca skoków na bungee ani żadnych jakichś takich, bo to kręgosłup tego nie lubi, prawda?
Znaczy to jest to, o czym teraz rozmawiamy, to właściwie jest taki problem, który zaczyna się rodzić i który my musimy rozstrzygnąć. To znaczy, jaki jest wpływ sportu bardzo zaangażowanego na nasze zdrowie w trybie odległym. Na razie poruszamy się w tej materii w pewnych takich doniesieniach, no powiedzmy nienaukowych, czyli obserwujemy na przykład sztangistów i widzimy, jak mają zniszczone kręgosłupy, albo obserwujemy na przykład piłkarzy, jak mają bardzo zniszczone kolana i tak dalej. Więc wstępnie można by powiedzieć, że ruch jest zbawienny, ale musi być bezpieczny. To znaczy jest to taki ruch, który nie doprowadza do zniszczeń stawów i kości, nie doprowadza do przeciążenia. I o taki ruch należy zabiegać i to powinien być ruch o charakterze powszechnym. Natomiast zdecydowanie musimy bronić się przed takim ruchem, który może spowodować nasz narząd ruchu, uszkodzenie tego narządu ruchu.
Mogę coś? Mi się taka anegdota przypomniała, bo kiedyś dziewczynę taką zoperowałem, która miała skoliozę dwułkową, pięknie się udało to zoperować. No i wskazana była wstrzemięźliwość fizyczna przez rok, kiedy się ten kręgosłup goi. I tak oni, ci państwo przyjechali do mnie i właśnie pytali się, czy jak minął rok, to już może ona na bungee skakać. I nie wiedziałem, jak ma na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że to pytanie chyba było nie na miejscu, jeżeli chodzi o skalę problemu i na ewentualnie tego typu dalszą aktywność fizyczną.
Właśnie, to ja mam teraz do państwa też pytanie. Czy ktoś z państwa czeka właśnie aktualnie na jakąś operację ortopedyczną, na przykład na, nie wiem, wszczepienie endoprotezy, już wie, że będzie musiał taki zabieg mieć i że, albo że czeka to w przyszłości, bo stawy są zniszczone? Też mamy kilka takich osób, które czekają na tego rodzaju operacje. No właśnie, to chciałabym chwilkę porozmawiać o tym problemie, bo czasami na przykład samo zginanie kolana czy zginanie łokcia już powoduje te dolegliwości bólowe. Tu były już pytania o tą maść stawową. To jest zawsze maść stawowa, której brakuje w takich sytuacjach, kiedy boli nas na przykład kolano?
Podobnie jak w kręgosłupie, tych przyczyn może być bardzo wiele. Mogą być przyczyny wewnątrzstawowe, mogą być pozastawowe czy okołostawowe. I źródeł bólu tu jest bardzo dużo. No, od tego jest badanie ortopedyczne, od tego są badania dodatkowe, żeby takie źródło bólu stwierdzić. I leczyć bardzo konkretnie to, co jest źródłem tych dolegliwości. Biorąc pod uwagę jakby powszechność tego, co widzimy, to najczęściej przyczyną dolegliwości są zmiany zwyrodnieniowe stawu. A zmiany zwyrodnieniowe stawu to jest zniszczenie chrząstki szklistej, czyli tej pięknej chrząstki, która wyściela powierzchnię stawową. I to jest problem społeczny największy, który doprowadza do konieczności zakładania sztucznych stawów, tych tak zwanych endoprotez. I zapewne tutaj państwo, którzy podnieśli ręce, właśnie czekają na takie operacje. I tak jak powiedziałem, jest to pewna porażka nasza, dlatego że nie potrafimy leczyć chrząstki szklistej, ale z drugiej strony jest to zbawienne dla pacjentów, bo z pacjenta, który utyka, który nie może spać, który nie może się poruszać, po takiej operacji w błyskawicznym tempie mamy człowieka zdrowego, uśmiechniętego, z dobrym zakresem ruchu. A więc jest to operacja zbawienna i jest to niewątpliwie efekt naszej cywilizacji, że potrafimy tak leczyć ludzi.
Panie profesorze, a jest wiele preparatów do smarowania, środki przeciwzapalne, kolageny, tabletki do łykania. Czy to może pomóc?
No właśnie już na ten temat troszeczkę mówiłem. Gdyby te wszystkie preparaty były skuteczne, to nie musielibyśmy zakładać sztucznych stawów, a sztucznych stawów zakłada się coraz więcej. To są już miliony. W Polsce zakłada się kilkadziesiąt tysięcy rocznie. W skali świata to są miliony, a niedługo to będzie jeszcze więcej. I jak na razie nie ma skutecznego leczenia zmian zwyrodniowych stawu, jeżeli chodzi o leczenie chrząstki szklistej. Wszystkie te preparaty mają charakter pomocniczy i ich skuteczność jest ograniczona.
A czy dieta ma znaczenie? Na przykład mówi się, że dieta śródziemnomorska jest zbawienna dla stawów, czy na przykład jedzenie galaretek?
No, to jest pewien paradoks, bo proszę sobie wyobrazić, że Włosi mają jeden z najwyższych wskaźników założenia sztucznych stawów. Włosi. Najwięcej zakłada się właśnie, bardzo dużo zakłada się sztucznych stawów kolan, bioder.
No jakby pan profesor miał polecić galaretę właśnie, to z czego najlepsza?
Nie ma żadnych badań naukowych, które by w jakikolwiek sposób potwierdzały, że to w jaki działa na stawy. Nie ma takich badań. Oczywiście zdrowa dieta w ogólnym pojęciu jest bardzo dobra dla człowieka, również na stawy, dlatego że jak będziemy stosować złą dietę, to po pierwsze będziemy ludźmi otyłymi, a otyłość niewątpliwie jest niekorzystna dla stawów i to są badania naukowe konkretne. Możemy mieć pewne niedobory różnych minerałów, innych substancji, które mają wpływ na stawy i takie substancje są znane, więc stosowanie złej diety w tym kontekście oczywiście jest niedobre. Natomiast generalnie można by powiedzieć, że ta dieta ma też dosyć ograniczony wpływ tak naprawdę na nasze stawy, pod warunkiem, że nie jesteśmy motyli.
Dobrze, to wróćmy na chwilę jeszcze do operacji wszczepiania endoprotez. Ja chciałam panów zapytać, dlaczego tak długo się czeka w naszym kraju na tego rodzaju operacje, bo są osoby, nie wiem ile państwo czekacie, ale 2 lata to chyba jest minimum, około nawet 5 lat, w zależności w jakim ośrodku przeprowadza się takie zabiegi.
Najprościej można powiedzieć, że jest większe zapotrzebowanie na tego typu usługi niż wydolność płatnika i to są pytania tak naprawdę nie do nas, tylko do organizacji, które to finansują. My byśmy z przyjemnością pooperowali, tylko że my tego nie możemy po prostu robić. Takiej ilości, jakie jest zapotrzebowanie w przypadku leczenia protezami.
Jeżeli można. No klasyczny przykład to są Niemcy, które, jak wiecie państwo, są krajem bardzo bogatym, gdzie przeznacza się 11% produktu krajowego brutto na medycynę, u nas tylko 7%, a Niemcy są jeszcze wielokrotnie bogatsze, więc jest to nieporównywalnie więcej pieniędzy na rynku zdrowotnym niż u nas. I byłem świadkiem tego, gdzie przeszedł pacjent, który chciał mieć zoperowane kolano czy biodro, zaproponowany został mu termin za miesiąc. No to powiedział, że mu to nie bardzo pasuje, bo jedzie wtedy na Majorkę, więc poprosi o za 2 miesiące. Więc no, to, co w tej chwili powiedział pan docent, to jest kwestia nie nas, ortopedów, tylko to jest kwestia płatnika i możliwości płatniczych kraju. W tej chwili u nas te kolejki są rzeczywiście długie, nawet sięgające 5-7 lat, jeżeli chodzi o endoprotezy, co wynika też z tego, że to są takie operacje, które wymagają dużego nakładu finansowego, tak samo jak i operacje kręgosłupa. Musimy tam użyć bardzo wysoko wykwalifikowanej technologii, odpowiednich materiałów, badań obrazowych i tak dalej, które bardzo podwyższają koszty tego leczenia. I dla przykładu zespół kanału nadgarstka, chorobę, którą wykonuje się 3 narzędziami, można wykonać niezwykle tanio. To taka operacja kosztuje nawet 1000 zł, prawda? Nie potrafię tej dokładnie precyzyjnie powiedzieć, może nawet mniej. Natomiast endoprotezoplastyka stawu biodrowego to są koszty rzędu 20 tysięcy złotych i to jeszcze liczone bardzo oszczędnie. Operacja kręgosłupa, która wymaga zastosowania bardzo skomplikowanych technik, to są kolej już 50 tysięcy złotych. Więc zupełnie inne relacje finansowe.
A chciałam zapytać tak przy okazji jeszcze o sprzęt dostępny tutaj i te endoprotezy, te wszystkie materiały, których panowie używacie w czasie operacji, czy one dorównują tym materiałom, które pacjentom wszczepia się na świecie, czy my jesteśmy troszkę tutaj poszkodowani i tak taniej nas to kosztuje?
Absolutnie nie. My używamy, znaczy poziom polskiej medycyny jest idealnie na takim samym poziomie jak medycyny zachodniej.
Tylko robimy mniej, bo mniej jest pieniędzy.
Tylko jest taka różnica. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, że jak pan profesor powiedział, że skolioza kosztuje około 50 tysięcy złotych, to używając dokładnie tych samych rzeczy, takiego samego protokołu operacyjnego, co Amerykanie, a w Stanach kosztuje taka sama operacja od 150 tysięcy dolarów wzwyż. I pomimo tego, że ona jest wielokrotnie droższa, to i tak jest wielokrotnie częściej wykonywana w tamtym kraju. Kiedyś miałem taką propozycję, żeby pojechać do Danii, żeby nauczyć osoby z wschodniej Polski rezydentów chirurgii kręgosłupa, ponieważ rygor w Danii jest taki, że chory, który u niego zostanie rozpoznana choroba wymagająca operacji w zakresie ortopedii bynajmniej, ma ubezpieczyciel obowiązek zagwarantować operację po 6 tygodniach, czyli tak jak tutaj w przypadku tych Niemiec. Ja z tego nie skorzystałem ostatecznie. A dlaczego byliśmy o to proszeni? Ponieważ lekarze tam wyjeżdżają z kolei do Stanów do leczenia operacyjnego, żeby tam pracować. I jakby ubezpieczyciel nie może wywiązać się ze swojej obietnicy, więc poszukiwali pracowników z Europy Wschodniej, którzy operują tak samo jak i ci Duńczycy, którzy później jadą do Stanów. A mało tego, w dzisiejszych czasach udział nasz w kursach, w sympozjach, to my się po prostu wymieniamy tą wiedzą. Ona jest po prostu dostępna na talerzu. Nie można tej wiedzy, nie trzeba tej wiedzy gdzieś szukać w bibliotekach, tłumaczyć z obcych języków. To jest wszystko dostępne. I my stosujemy dokładnie taką samą medycynę jak w Stanach Zjednoczonych, tylko mamy wiele, wiele pieniędzy mniej niż oni.
Ostatnia seria pytań. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to teraz ostatnia szansa, żeby zadać.
Chciałam się zapytać, czy endoproteza też się zużywa? Czy jeżeli na przykład w młodym wieku osoba czeka, bo mam taki przypadek, koleżankę, i czeka na operację, ale przedłuża, bo mówi, że jak im później zużyje się ta endoproteza?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście proteza się zużywa i mało tego, osadzenie, ten przyczep proteza kość też ulega pewnej dewastacji. Więc szacuje się tak, żeby założyć protezę człowiekowi w takim momencie, żeby ona przeżyła tego człowieka. A skoro ona żyje około 20 lat, a średnio człowiek żyje w Polsce, dajmy na to 80, czy idealnym momentem byłoby 60 lat mieć.
Panie docencie Jarosław Wolski, czy zeszczywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest operacyjne i czy jest to choroba dziedziczna? Bo mój ojciec miał tą chorobę, mój brat młodszy miał i w tej chwili u mnie stwierdzono to, no już parę lat temu stwierdzono to i teraz mam duże kłopoty z tym kręgosłupem, ale to też tam idę z innych przyczyn.
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest, tak jak większość chorób w ortopedii, o nieznanej etiologii. Na pewno oczywiście odgrywa w tym wszystkim genetyka. Natomiast żeby udowodnić to w sposób naukowy, nie jest to takie proste. Nie padło taki dowód. W związku z tym na odpowiedź na pytanie, czy to jest choroba dziedziczna, nie umiem powiedzieć tak czy nie. Raczej nie. Natomiast czy można to leczyć operacyjnie? Oczywiście, że tak. Najbardziej skomplikowane operacje kręgosłupa to są tak zwane osteotomie. To znaczy, że należałoby wziąć kręgosłup i dłutem wyciąć, tak jakby pan rzeźbił sobie figurkę w drewnie. Czyli użyć ogromnych sił, wyciąć pół kręgosłupa i nie uszkodzić rdzenia kręgowego. Nadać temu kręgosłupowi nowy profil. W przypadku choroby Bechterewa, czyli tej zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, nadać mu nowy profil strzałkowy. Jest to najtrudniejsza grupa operacji kręgosłupa. My te operacje wykonujemy nie w pełnym zakresie, gdyż nie czujemy się jeszcze na tyle odważni. W Polsce dwa ośrodki takie rzeczy robią. Ale zmierzamy ku temu, żeby też w naszym portfolio znalazły się tego typu zabiegi.
Krótkie pytanie, poproszę nam rozszerzyć temat mikropęknięcia w łąkotek.
To jest taki, bym powiedział, Frankenstein anatomiczno-słowotwórczy. Mikropęknięcia mogą mieć wiele powodów, może je powodować. Ja sądzę, że chyba to, co ktoś miał na myśli, formując tego typu diagnozę, są to zmiany, są to uszkodzenia łąkotek wywołanych chorobą zwyrodnieniową. To, co pan profesor Mazurek powiedział, że choroba zwyrodnieniowa powoduje wiele zmian w obrębie stawów i generuje różne źródła bólu. Reasumując, mikropęknięcia łąkotek są najczęściej efektem zmian zwyrodnieniowych. Chociaż może być tak, że możemy mieć na przykład zawodowego piłkarza, który w wyniku powtarzających się urazów może również mieć mikropęknięcia łąkotek. Choć z tego co wiem, częściej jest to choroba adresowana do uszkodzeń łąkotki w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.
Ja mam takie pytanie, przy dyskopatii, czy ćwiczenia, czy zabieg operacyjny? A drugie pytanie, co z falą uderzeniową, czy jest skuteczna?
Powiem tak, jak czasami jeździmy na kongresy chirurgów i padają różne propozycje operacji, to znajduje się zawsze tam taki jeden szyderca i pyta się tych wszystkich prelegentów, który z was by się zoperował. I nikt nie podnosi ręki. I dokładnie tak samo się zachowujemy. Wszystkich chorych, którzy trafiają z zespołami bólowymi kręgosłupa, traktujemy podobnie. Zawsze wykonujemy cały algorytm postępowania i zabieg operacyjny jest ostatnim rozwiązaniem najbardziej radykalnym. Można powiedzieć tak, z jednej strony, że leczenie nieoperacyjne potrafi usunąć dolegliwości bólowe albo je wyeliminować, a ponadto naturalny przebieg choroby zwyrodniowej jest taki, że pomimo, że zmiany zwyrodniowe istnieją, to nasilenie dolegliwości bólowych wcale nie musi być obecne. Reasumując, nie ma korelacji pomiędzy tym, jak nasz kręgosłup czy kolano wygląda w badaniu obrazowym, a co my z tego powodu odczuwamy. Więc operacja na ostatnim końcu, jeśli przyjmujemy chorych 100 w naszej przychodni przyklinicznej, to do operacji kwalifikujemy 5 z powodu zespołów bólowych. Fala uderzeniowa jest zabiegiem nierefundowanym przez NFZ. W związku z powyższym my tego zabiegu nie rutynowo nie zapisujemy w naszych skierowaniach. Natomiast chorzy, którzy trafiają do sektora prywatnego, do nas, jako do specjalistów, rekomendujemy tę formę terapii, którą oceniamy z piśmiennictwa, ale również na tym, że propagują skuteczność tej metody sami pacjenci, którzy tą falę uderzeniową stosowali jako bardzo skuteczny zabieg nieoperacyjnego leczenia zespołów bólowych w przebiegu chorób zwyrodnieniowych.
Ja mam pytanie takie. Czekam na wymianę bioder, a jestem uczulona na obce ciało. I co ja mam zrobić? Odwlekam to, bo się po prostu boję. Organizm nie przyjmie i co wtedy?
Określenie uczulenie na obce ciało jest określeniem bardzo ogólnym i musielibyśmy dokładnie wiedzieć, o jakie uczulenie chodzi. Najczęściej te uczulenia dotyczą metali szlachetnych, takich jak nikiel, kobalt i chrom. Tak jest?
Tak, ale nie tylko. Na plastyk, na nici wewnętrzne, co się szyje. No dużo. Nie mogę kolczyków.
Są
nie
specjalne
mogę
rodzaje endoprotez, które są wyścielone substancjami, które są substancjami hypoalergicznymi. Na przykład złoto. Są to wyścielane złotem. A, no właśnie. Więc trzeba by dosyć precyzyjnie u pani określić, czego dotyczy to uczulenie. Jeżeli pani jest uczulona na wszystko, to będzie bardzo trudno zastosować pani skuteczną endoprotezę.
Ja się chciałam spytać, czy przy zaawansowanej osteoporozie, już nie powiem u staruszków, czy przy tych operacjach to się kości rozlecą, mogą się rozsypać?
Oczywiście, że tak. Dlatego trzeba te operacje, pomimo że ortopedzi słyną z ogromnej siły, to jednak również są bardzo subtelni i delikatni, czyli potrafią balansować pomiędzy ryzykiem a tym, co dla chorego jest tym optymalnym efektem klinicznym, chociażby właśnie ten mój tutaj wichajster, który wygląda groźnie, a tak naprawdę służy temu, żeby zachować należytą delikatność wobec chorego.
Dziękuję Państwu serdecznie za przyjście do studia i udział w tym programie, słuchaczom za towarzyszenie nam przy radioodbiornikach, a gościom za odpowiedzi na wszystkie pytania. A przypomnę, że w cyklu Bądź zdrów bez kolejki spotkaliśmy się z ortopedami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, profesorem Tomaszem Mazurkiem, kierownikiem Kliniki Ortopedii i Traumatologii Ruchu oraz doktorem habilitowanym Rafałem Pankowskim z tej samej kliniki. Do usłyszenia mówią Państwu Joanna Matuszewska
i Joanna Stankiewicz.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.